Ja tylko tam wstęp przypomnę, że dotknęliśmy jakby apogeum, punktu kulminacyjnego, który mówi o odrzuceniu Jezusa Chrystusa jako Mesjasza przez tak zwaną świątynię, czyli tych, którzy reprezentowali świątynię, autorytet Boga żywego. Ogłoszono i na terenie całej Palestyny dano do odczytania list, komunikat, co świątynia sądzi o Jezusie Chrystusie, a żeby ci, którzy nie byli obecni, mogli sobie przeczytać, przewodniczący synagog mieli obowiązek wyjść na drzwiach. Szczerzcie się, nauczyciela z Nazaretu jest wcieleniem Belzebuba. Oczywiście w moim przekonaniu dla Jezusa to nie było takie przykre, bo ciągle go ten epitet spotykał, gdy czynił wielkie, ważne znaki. Natomiast Jezus wiedział, że to jest cios dla Jego Matki, ponieważ świątynia tym samym nałożyła mieszkańcom Nazaretu i krewnym okulary, straszliwe okulary. Jak mają patrzeć na Jezusa i kogo ona urodziła, kogo dała. I ten dramat w sercu Maryi jako matki jest dramatem Jezusa Chrystusa. Ale dowiemy się z tego świecznika, który będzie omawiany, że w Jezusie Chrystusie Maryi zwycięża dar bojaźni Bożej o zbawienie nawet tych, którzy o takie zło pomówili samego Boga, który przyszedł do ludzi. W Maryi, w sercu Maryi Jezusa zwycięży dar bojaźni Bożej o życie wieczne. Jezus daje 7 przypowieści, w każdej z nich mówi o sobie, najpierw o sobie, a później o nas. Że da odpowiedź w śmierci i w zmartwychwstaniu, że pozwoli, żeby wykonano na nim wyrok, ale on w zmartwychwstaniu wyjaśni swoje milczenie w krzyżu, że nie walczył z ludźmi, ale walczył z demonem. Będziemy czytać po kolei te 7 przypowieści i króciutko pewne rzeczy będę akceptował.
Z Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 13. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno 100-krotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i łuda bogactwa zagłuszają słowo, tak, że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, inny 30-krotny.
Pierwsza przypowieść mówi o tym, że my mamy być glebą bez programu na udane życie. Program na udane życie przychodzi z góry od Boga, od Stwórcy. Symbolizuje ten program ziarno. W ziarnie jest swoisty cud, bo w ziarnie jest plan Boży, żeby ziarno stało się głosem i chlebem, ale też w ziarnie jest wszechmoc, żeby ten plan realizować. W ziarnie jest wszechmoc. I wielu ludzi dzisiaj w chrześcijaństwie, jak zamawiam prześwięty, jak się modli, to zawsze myśli, jaki guzik w Bogu nacisnąć, żeby uruchomić wszechmoc. A ta przypowieść mówi, takiego guzika nie ma, żeby wypełniała wszechmoc. Jest guzik na mądrość, że mądrość Boża chce posiąść moje życie. Jak otworzysz się na mądrość, wyleje się wszechmoc. To sprawia, że wielu ludzi tylko tak, bym powiedział, relacje z Bogiem zalicza. W niedzielę, w święta, tak, coś tam, połowy jakąś martwą modlitewkę, ale nie jest to relacja osobowa, relacja dziecka z Ojcem, który zawierza swoje życie temu, który jest i wszechmocny, i nieskończenie mądry, żeby nasze życie, z naszego życia coś wielkiego stworzyć. Pierwszy krok jest bardzo ważny. Prośba o to, byś swoje plany, które wyprodukował w swoim myśli i sercu, nieustannie oddawał na modlitwie Bogu. Bo Boże, ja Ci to wszystko oddaję, zawierzam. Ty zrób z tym, co uważasz za słuszne. Możesz je spalić. Ważne, żebyś Ty posiadł mnie przez swój program, swoją wszechmocną miłość, przez swoją mądrość. I to się dokonuje. Dokonuje się. Żeby Bóg nie musiał nieustannie redukować tego naszego natręctwa, że mu wciskamy. To masz zrobić. To. Za każdym razem. Tu. To. To ma być wykonane. A ja tylko później ci powiem, czy ty kochasz, czy nie kochasz. Zawierzaj. Zawierzaj. On cię bardziej kocha, niż ty sam siebie kochasz. Na drodze to jest tradycja. W Izraelu tradycja w Kościele. Pismo Święte jest takie trudne. To dobre dla księży. Ja będę prowadził życie sakramentalne. Tak zresztą kapłani mówią, czy ty prowadzisz życie sakramentalne. Nie mają na myśli sakramentu pierwszego, podstawowego sakramentu, w którym Bóg udziela swojej mądrości. Wlewa swoją mądrość na drodze, na skałę egoizmu ludzkiego. No ja nie prawie. Najczęstsza praktyka to jest, zwłaszcza w życiu Kościoła, kapłanów, międzyciernie. W Starym Testamencie Izrael, kapłani Izraela produkowali ciernie, te chwasty dookoła prostoty, dekalogu, ciernie. Te ciernie ja w życiu produkowałem Panu Bogu dookoła. Och, ja tego wymyśliłem zawsze. I wiele, wiele czasu upłynęło, zanim powiedziałem, że nie podlewaj tego, co ja zasadziłem jako człowiek. Nie podlewaj tego. Bo to chwaściki, u nas na wsi się mówiło bodaki. Bodaki, nie wiem, czy na wschodzie tak mówili. Te osty, ciernie tak, zboże. No i tu Jezus dał jakby socjologię relacji do Pisma Świętego i ziarno, które pada na drogę tradycji, jest przełapywane przez szatana. Szatan jest bardzo wielkim biblistą. Dlaczego? Ponieważ jest zainteresowany Pismem Świętym w naszym życiu. Bardzo zainteresowany. Możesz czytać tonę książek pobożnych, byleś nie wziął Pisma Świętego. On ci powie, nie rozumiesz, nie rozumiesz, nie rozumiesz. No to co czytasz? A ja sobie takie prościutkie czasopismo katolickie czytasz, rozumiesz i jesteś wielki, no. Chwała ci, że czytasz Brasę Katolicką książki. Szatan nie tylko Apokalipsę wykradł Kościołowi, która jest rachunkiem sumienia dla Kościoła, ale wykrada. Testowani wierni pamiętają, co ksiądz w ogłoszeniach powiedział, a jaka Ewangelia, co Bóg na kazaniu, ale jaka Ewangelia, to już nie. Mąż żony pyta, jaka to Ewangelia? Ja nie pamiętam. Żona mówi, ja też nie pamiętam. No, no. Takie mamy smutne tradycje. Kto ma, to będzie do nas, kto ma dar mądrości? Dar mądrości polega na, w wypadku człowieka, na odkryciu swojej głupoty. Jeżeli ktoś mówi, że tylko Bóg jest mądry i jest glebą, kto ma tę postawę gleby, czuje się na tyle głupi, że od Boga oczekuje, że mu da mądrość i wszechmoc. To ma tę postawę poczucia swego bóstwa, temu będzie nieustannie dodawane i nadmiar mieć będzie. Kto ma postawę gleby? Wczoraj powiedziałem, dziś jeszcze przypominam, na tym schemacie, który będzie umieszczony na internecie i na tym schemacie, który wy sobie aktualnie teraz tworzycie, według Apokalipsy, rozdział 5, tam, gdzie przychodzi liczba 7, to zawsze jest mowa i o 7 sakramentach świętych i 7 darach Ducha Świętego. Jest bardzo ścisła współpraca między danym sakramentem a odpowiednim darem Ducha Świętego. I w tym wypadku chodzi o pierwszy sakrament, sakrament chrztu. Jeżeli byśmy mieli kogoś przygotowywać do chrztu świętego, bierzemy tę przypowieść i czytamy. Masz być glebą. Podczas chrztu wpadnie ziarno do twego wnętrza. Masz być glebą. Krótko, lapidarnie i bez żadnego matactwa teologicznego. Czytamy dalej. Jeżeli nie będziecie mieli postawy gleby w stosunku do ziarna, powtórzy się dramat w Kościele czy w naszym życiu osobistym, że pójdziemy do niewoli, że zły duch poprowadzi nas na wielkie rekolekcje, wielkie cierpienia, ogromne cierpienia. Bo jest moment powołania proroka Izajasza zacytowany, w którym po powołaniu Bóg Jahwe powiedział, prorocy będą nieskuteczni, Dopiero niewola babilońska będzie skuteczna, tam kiedy wyjdą w cierpienia, w upokorzenia, przypomną sobie o prorokach. Czyli, że na ogół ludzie sobie fundują w swoich życiorysach ogrom cierpienia, upokorzenia i to powinno ich dać im nawrócenie i szczęśliwy powrót.
Inną przypowieść im przedłożył. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicą i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu wróść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwiążcie do mego spichlerza.
Katecheza o darze rady i sakramencie bierzmowania. O darze rady. Niestety niewidzialny siewca, szatan wsiewa nie pszenicę, tylko wsiewa życicę, która zmielona razem z pszenicą daje truciznę w chlebie, życicę. Szatan wsiewa pozor, ona na początku wygląda, jak wschodzi, tak podobna jest do pszenicy, że jest nie do uchwycenia. Dopiero po owocach się poznaje. Nic na to nie poradzimy. Żyjemy w świecie, w którym szatan tą życicą, pozorami dobra, na prawo i na lewo obsiewa ludzi. I żyjemy w świecie, gdzie jest dobro i zło. I najważniejsze zdanie w tej przypowieści: chcesz więc, żebyśmy poszli, zebrali te życice? Skąd ta gorliwość, żeby wyeliminować zło na świecie? Natychmiast, od razu, skąd ta gorliwość? Otóż ta gorliwość o to, żeby eliminować zło, polega na tym, że my nie mamy, można by powiedzieć, pierwszego daru mądrości. Nie mamy odporności na zło. My bardzo źle znosimy zło w otoczeniu. Ja pamiętam moje czasy klerickie, jak ja źle znosiłem zło i tych nędznych wykładów czułem, że to nie to. To mi nic nie dawało. Ponieważ tak długo, dopóki we mnie nie mieszka mądrość i moc krzyża, Bóg, to ja będę źle znosił zło otoczenia. I zawsze będę miał ochotę pójść i te życice ciach, ale wyrywając przed czasem życice, wyrywa się też i pszenicę. Dlatego Bóg mówi: zostaw eliminację zła mnie. Ja ci daję dar bierzmowania, czyli umocnienia. Jak masz razem z Duchem Świętym, mądrością i mocą Chrystusa z krzyża dźwigać zło? Radzę ci, zostaw Bogu. Bo tylko Bóg wie, co jest pszenicą, co jest życicą. I tak, gdyby przed czasem chrześcijanie wyeliminowali Szawła, który szalał, nie byłoby świętego Pawła. Ja też dawałem powody, żeby mnie wyeliminowano. No, ale nie byłoby. Tak. Więc nie śpieszmy się. Zostawmy to Bogu Ojcu. Zanurzajmy te życice człowieka, który jeszcze nie obudził się. Oddawajmy to Ojcu. Tak. A Jezus mówi: daję Ci sakrament bierzmowania, żebyś razem ze mną cierpiał i to cierpienie w Jego intencji oddawał. Dar rady, radzę Ci. Ty nie potrafisz pielić wnętrza człowieka. Ty tylko to wnętrze pouszkadzasz. Jakie jest naczynie brudne, to Ty bierzesz szczoty i jakieś metalowe jeszcze sypiesz piask. Porysujesz, naczynie zniszczysz. Zostaw to mnie.
Inną przypowieść im przedłoży. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, także ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach.
Gorczyca. Najmniejsze z nasion, a jednak rodzi coś wspaniałego, bo gorczyca jest rośliną, która przypomina w pełni rozwoju drzewo, do 4 metrów wyrasta, a jednak jest to roślina jednoroczna. Tutaj jest mowa o darze umiejętności. Inne nazwy dar umiejętności to jest dar wiedzy, inteligencji. Umiejętności. Umiejętność spełnienia swego powołania. Dar umiejętności to jest zdolność spełnienia swego powołania. Ale w każdym powołaniu powinna być skromność, pokora, gorczycy. Żyjesz tutaj tylko chwilę. Ale jak w Tobie się spełni dar umiejętności, który w Tobie złożyłem, to wtedy dokonuje się cud. W Twoich gałęziach chcą wszystkie ptaki mieszkać. Masz dar rodzenia wspólnoty. Ludzi łączysz. Gorczyca, symbol pokory, pokorny wchłania gorycz otoczenia, przemienia kwiaty, które sprawiają, że pszczoły z iluś tam kilometrów zlatują się, dają miód, później nasienie daje leczniczy olej. Nie martw się swoją małością, nie martw się, że nic nie znaczy w oczach ludzi. Nie martw się. Jeżeli tylko w Tobie zamieszka miłość krzyża, to jak powiedział już święty papież Jan XXIII, czy się siedzi na tronie papieskim i idzie z pastorałem, czy się zamiata ulicę, to jest jedno. Wszystko zależy od tego, co tam w wnętrzu Twoim jest. Gorczyca. Nie ma wielkich, nie ma małych. Wszystko zależy od służenia pokornej miłości z krzyża, która przychodzi do nas już w momencie Chrztu Świętego, umacnia się w bierzmowaniu i uzdalnia nas do sakramentu nawrócenia. Ja napisałem pokuty, ale sakrament pokuty poprawnie rozumiany to jest sakrament nawrócenia. Nawrócenie to znaczy, ja już mam siebie dosyć. Ja już mam siebie dosyć. Teraz ja chcę służyć Jezusowi. Służyłem przedtem sobie i za dużo goryczy sobie zafundowałem. Teraz chcę służyć Jezusowi miłości z krzyża. To jest nawrócenie. Inaczej mówiąc, pokuta. Ludzie pokorni, łagodni sprawiają, że inni do nich lgną. Mają duży charyzmat tworzenia wspólnoty. Bo nie osądzają, tylko karmią miodem.
Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
Jest tu mowa o sakramencie, o którym Bóg Jahwe mówi po przeprowadzeniu Izraela pod Synej: Wy będziecie ludem Bożym, królewskim kapłaństwem, królewskim kapłaństwem. Ja was będę królował na ziemi, ale przez wasze kapłaństwo, przez tajemnicę Baranka Bożego, czyli przez miłość większą niż zło świata, nie przez przemoc. W tym świecie, jeżeli królowanie, to oczywiście prawo i przemoc. Bóg Ojciec zapowiada, że zainauguruje w rodzinie ludzkiej królewskie kapłaństwo. To jest sakrament, a dar bojaźni Bożej. Dar bojaźni Bożej, fundament wszystkich darów. To jest korzeń wszystkich darów. Z bojaźni Bożej wyrastają wszystkie inne dary. Dlatego też ten dar jest tutaj umieszczony w centrum. Nieraz interpretując na końcu to interpretuję, ale lećmy tak po kolei. Dar bojaźni Bożej. Bóg, żeby nas nie utracić na wieki, posunął się tak daleko, że już dalej nie mógł. Patrzcie, jakie oskarżenia przyjął, na jakie cierpienia skazał swoją matkę, na jakie nieporozumienie. Już dalej, głębiej nie mógł zejść, żeby wziąć na siebie kłopotę tego świata w swoim królewskim kapłaństwie. W tym królewskim kapłaństwie oczywiście zamyka się też kapłaństwo sakramentalne. Ale jest ważne, żeby wiedzieć, że jest typ kapłaństwa, do którego są powołani wszyscy w tajemnicy krzyża. W tajemnicy krzyża, żeby zło przeżywać razem z Chrystusem, w stylu Jezusa Chrystusa. Są trzy postawy w stosunku do zła. Postawa kobry, postawa strusia i postawa Baranka Bożego. Kobra, no to zbliż się, to cię dziobnę jadem. I są ludzie kobry i my ich umijamy, bo od razu języczkiem tam, no ogonem zejść tam dzwoni, sygnalizuje, nie zbliżaj się do mego egoizmu, do mojej pychy. I o dziwo, królewskie kapłaństwo, mówię o tym przypowieść, jest zainaugurowane w Jezusie Chrystusie przez kobietę, która, jak każda kobieta izraelska, zawsze każdego dnia piekła chleb, żeby był świeży, smaczny. Nie robiła tego na zaś, mówiąc po poznańsku, na zaś, na 2-3 dni, czego ja bardzo nie lubię. Kobieta. Chodzi o Fiat Maryi. Fiat się rozpoczęło i Maria każdego dnia mówiła Fiat. Szczególnie mówiła Fiat od momentu, kiedy powiedziano jej uroczyście przez świątynię, urodziłaś demona wcielonego. A nie pobawcie. Niewyobrażalny ból matki. Niewyobrażalny. Spowiadałem tu Świętej Lipce nieraz kobiety, których synowie dokonywali zbrodni, byli w więzieniu. I te matki mnie mówiły: proszę ojca, dokonał zbrodni, jest w więzieniu, jest mordercą, ale to mój syn. Ja za niego Jezusowi oddaję stale moje życie, żeby go zbawić. Ja wierzę, że Jezus go zbawi, bo Jezus widzi we mnie serce też swojej matki. Bardzo wzruszające. Otóż nie ma kapłana Jezusa bez kapłaństwa Maryi. Kapłan Jezus to jest kwas, który wziął na siebie zło świata. Kłamstwo faryzeusz. To jest kwas. Ale Jezus chce powiedzieć, że w darze bojaźni Bożej my jesteśmy jedno. Te dwa nasze serca brały zło świata na siebie. Dlatego też jeszcze żyje chyba stuletni Francuz René Laurentin, który był jeszcze na Soborze Watykańskim II ekspertem od spraw maryjnych. Bardzo dziwna, ciekawa postać. był umierający w dzieciństwie. Matka i jego mama miała natchnienie: oddaj go Maryi, może go uratuje sobie, ale ja go ci daję. I wrócił do zdrowia. Nie tylko wrócił do zdrowia, ale jakimś takim wnętrzem wrócił, że doktorat na Sorbonie zrobił z kapłaństwa Maryi. Maryję jako kapłanka. Biblijny doktorat, którym zszokował wszystkich, ale też argumentacja była nie do obalenia. Ja to widzę. Ja to widzę w tej przypowieści, że nie ma kapłaństwa Jezusa bez kapłaństwa Maryi i kapłaństwa Maryi bez Jezusa. Że oni są jedno. Że współzbawiają razem świat. Dlatego te upomnienia się o to, żeby Maria była ogłoszona współodkupicielką, to już nawet w tej książeczce tam napisałem, mojego dara Ducha Świętego. René Laurentin otrzymał od Maryi tyle Ducha Świętego, że on jeździ po świecie i rozeznaje wszystkie objawienia maryjne. I pisze na ten temat książki. Otrzymał niucha. Wiecie, to znaczy o Janie Pawle II mówili biskupi polscy, że on ma charyzmat, że on w jednym momencie wie, co jest czyste, co nieczyste. No, ale to też sprawia Maryja. Maryja urodziła kapłana, Boga człowieka, który uzdalnia nas, gdy przychodzi do naszego wnętrza, do królewskiego kapłaństwa.
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radością poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę.
Króciutko jest mowa o darze pobożności. Inne określenie daru pobożności to jest dar pietyzmu. Dar pietyzmu. Myślę, że te określenia są dla siebie komplementarne. Dar pobożności współpracuje z sakramentem namaszczenia. Domyślnie chorych, umierających. Napisałem sakrament namaszczenia. Bez dodawania chorych i umierających. Skarb zakopany w ziemi. Dla Jezusa skarb zakopany w ziemi to jest każda dusza ludzka. Każda dusza ludzka, w której Jezus widzi Boga Ojca. Że Bóg stworzył każdego człowieka innym, tak jak mówi dar umiejętności. Niepowtarzalną istotą. Nawet czytałem gdzieś, już nie wiem gdzie. No dobrze, ale jeżeli ten człowiek ze swoją innością potępi się, Pan Jezus odpowiada, to Bóg Ojciec stwarza duszę podobną. I w tej harfie nieskończoności nie będzie brakowało żadnej struny. W tej tęczy nie będzie brakowało żadnego koloru. Dar pobożności. Dar pobożności to jest polega na tym, że jesteśmy wolni w stosunku do ziemi, że w gruncie rzeczy tutaj nie widzimy skarbu, do którego moglibyśmy się przywiązać. Nasze skarby, swoje skarby widzimy tak, jak to zobaczył Abraham, jego potomstwo jak gwiazdy na niebie, czyli zbawienie razem z Bogiem już jak gwiazdy na niebie. Stąd dar pobożności łączy się z sakramentem chorych namaszczenia, czyli śmierci. Odchodzenia do prawdziwego życia. Pobożny wie, że to życie nie jest życiem prawdziwym. To jest tylko czas na decyzję, na wybór. Jeżeli mnie się to zawsze to wszystko kojarzy z tym pierwszym świecznikiem, to tam jest mowa o słońcu, księżycu i gwiazdach. Słońce, bo Ojciec, Księżyc, Jezus Chrystus, gwiazdy, wszyscy zbawieni. No i Maryja nam w trzeciej części Apokalipsy mówi, a we mnie jest cała Trójca Święta.
Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją.
Za każdym razem tu się powtarza, znalazł skarb, oddał wszystko, co miał, że Jezus Chrystus dla jednej duszy wszedł na ten świat, oddałby w krzyżu wszystko, żeby poziąć tę duszę. I tu się to powtarza przy darze męstwa w związku z perłą. Perły produkowane są w morzach, w oceanach, gdy żerująca muszla, no niestety tam wpłynie jakiś kamyk czy coś, co uwiera, wydziela masę perłową, z tego robi perłę, produkuje perłę. Ten pierwszy świecznik mówi, że w tym morzu są różne potwory też morskie, ryby, ale też potwory morskie, że my żyjąc w tym świecie możemy mieć przez panujących potworów, normalnych potworów, no takim potworem był Stalin, Hitler, ale on z ciebie ma wyprodukować perłę. Ty masz wydzielić siebie dzięki Jezusowi Chrystusowi, bo to Jezus Chrystus był pierwszy perłą i Maryja. I do tego nas uzdalnia ten sakrament Eucharystii. Sakrament Eucharystii ma z chrześcijan produkować perły.
Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak jest. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
I tutaj troszeczkę zmieniłem po modlitwie, po prośbie wczoraj nocą. I kiedyś sakrament Eucharystii ustawiałem na dole, ale wiem, że w Apokalipsie drugiej części jest właśnie taki układ, do którego wróciłem tutaj w tym schemacie. Sakrament małżeństwa. Dar rozumu. Dar rozumu dotyczy emocji. Najbardziej pomylone emocje są w sferze małżeństwa. Pomyłki emocjonalne. Pomyłki. Nie było daru rozumu. Ojcze, ja ten problem, że mnie stworzyłeś, czy niewiastą, czy mężczyzną, ale stworzyłeś mnie do miłości oblubieńczej, ja składam w Twoje ręce. I modlą się. A nie: o, jaka to. Jaki to. O, jaka to. O, jaka to. A później wpadka. I morze nieporozumienia. I burze, i sztormy. Dar rozumu. Niezbędne później są sieci, żeby wyłowić takie zagubione dusze. I podsumowanie. Godzisz się na misję Baranka Bożego, otrzymasz 7 darów Ducha Świętego. Nie godzisz się na misję Baranka Bożego, nie otrzymasz, mimo że będziesz w odnowie w Duchu Świętym. I dalej upomnienie Jezusa. Prawdziwy Bóg jest w krzyżu chwalebnym. Jeżeli nie świat, chrześcijanie dzisiaj nie żyją krzyżem chwalebnym, czczą Boga, którego nie ma. Są podobni do Izraela. Bóg jest absolutnym dobrem i jako absolutne czy nieskończone dobro może sobie pozwolić na rzekomą klęskę, żeby szatan się ośmieszył i rzekomo zwyciężając Jezusa zbawił świat. My idąc za duchem świata nie ośmieszajmy siebie i nie traćmy energii i czasu.